Świat nowych mediów.
Dzień dobry. Można powiedzieć, że to zwiastun weekendu, audycja Świat nowych mediów w piątki po godzinie 11. Filip Jędruk przy mikrofonie, zachrypnięty. Szanowni Państwo, to zwiastun wiosny, niechybny, ale mamy dzisiaj na szczęście dwie panie, które będą mówiły więcej niż ja. Z nami Joanna Borowik, kierowniczka działu promocji i komunikacji w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Karolina Zabrocka, specjalistka komunikacji i marketingu również w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiaj mówimy o marketingu. Marketing i nowe technologie łączy się już od dawna i pytanie, czy to są dwie rzeczy, które działają wspólnie, czy może jedna rzecz bez drugiej działać, żyć, czy może dzisiaj zaszło to już tak daleko, że nie możemy tego rozdzielić?
A to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że powinniśmy umiejętnie korzystać z obu elementów. Możemy je połączyć, możemy sprawić, żeby dopełniały się wzajemnie, ale mogą też istnieć jako jednostki. Wszystko zależy od nas.
Tak, ja myślę, że też, że marketing jest szerszym pojęciem, które trochę jest dłużej żywotne niż te technologie nowe. Też co to znaczy nowe? One co chwilę się zmieniają w tym świecie takim, bo tej rewolucji przemysłowej to po prostu co chwilę coś nowego. No mój telefon pierwszy to już nie jest ten sam telefon, z którego korzystam teraz i te technologie się zmieniają, więc myślę, że warto tak marketing traktować jako szersze pojęcie, właśnie nie tylko dotyczące nowych technologii czy mediów, o których też dzisiaj tutaj będziemy mówić w audycji.
Ten worek, tak myślę, że możemy powiedzieć, worek marketingowy, internetowy cały czas rośnie chyba. To są posty, media społecznościowe, nowe formy wideo, teraz sztuczna inteligencja. Co jeszcze w tym worku możemy znaleźć?
Tu też powstaje pytanie, czy ze wszystkiego możemy i musimy korzystać, czy nie warto się skupić na konkretnym medium i wykorzystać je w taki sposób, żeby dotrzeć do naszej grupy. Marketing to nie są tylko media społecznościowe, to nie jest tylko docieranie poprzez internet, ale także poprzez emocje, tworzenie więzi, wychodzenie do ludzi, wychodzenie na zewnątrz, czy w tak zwanym outdoorze, nawet w przestrzeni miejskiej, czy po prostu spotykając się z tą grupą odbiorcami i osobami, do których chcielibyśmy trafić.
Tak, ja lubię powtarzać, że marketing to są relacje i właśnie sposób, w jaki będziemy te relacje budować czy podtrzymywać, no to już zależy od nas, też od specyfiki naszej grupy, to co powiedziała Asia, ale też no, warto się zastanowić, zanim zaczniemy promować nasze wydarzenie, nasz produkt, gdzie są nasi odbiorcy, w jaki sposób się komunikują i być tam razem z nimi. Można też oczywiście eksperymentować i szukać jakichś nowych dróg, nowych sposobów, czegoś nowego wtedy może wychodzić, ale tak trzymać się jakiejś takiej swojej wybranej ścieżki i też no, nie zwariować, bo jakbyśmy mieli nadążyć za wszystkimi też trendami, to byśmy, myślę, oszaleli, bo to jest tego jest niesamowicie dużo, codziennie się zmienia praktycznie w dobie właśnie też takiego dostępu do informacji, nie?
Więc to wszystko musi być jakościowe. Jeżeli się rozdrabniamy, wybieramy bardzo dużo mediów, dużo dróg dojścia, to w końcu gdzieś ten efekt umyka i tak naprawdę chyba odbiorca wtedy nie wie, z której strony do niego mówimy i widzi, że nie do końca czujemy się w tej treści, którą przekazujemy.
Odbiorca to jest bardzo ważna osoba, jeśli chodzi o marketing.
Najważniejsza.
No właśnie. Jak ich znaleźć, jak ich poznać i czy są ku temu narzędzia? Kiedyś na Facebooku można było targetować te reklamy, czyli kierować je bezpośrednio do tej akurat osoby, tej, która ma takie zainteresowania i tej, którą zainteresuje nasz produkt, wydarzenie i tak dalej. Czy to nadal tak jest trochę?
Tak, my na przykład, powiem na przykładzie Instytutu Kultury Miejskiej, mamy dział badań rozwoju, który bada takie rzeczy, jak właśnie nasza publiczność, to znaczy specjalnymi technikami też mają ku temu narzędzia, ale można to zrobić prościej, bo to też nie oznacza, że teraz potrzebujemy cały zespół badawczy do tego. Można, tak, chcemy sprzedawać swój produkt, powiem tak najprościej, możemy zapytać naszych znajomych, bliskich o to, w jaki sposób odbierają go, jak go widzą, jak też te wartości, które chcemy przekazać, tą sprzedażą, jak oni to odbierają, zastanowić się, czy to jest spójne z nami, modyfikować to takimi prostymi sposobami też, jeśli chodzi o wydarzenia, to często mówimy, że wystarczy proste zapytanie po tym, jak ludzie wyjdą na przykład z seansu kinowego u nas, jak się podobało. Kilka prostych pytań, to już dużo daje, dużo zbiera informacji na temat naszych tych odbiorców, więc proste metody, jeśli mamy budżety, bo to też się z tym wiąże, to wtedy możemy szukać jakichś takich bardziej zaawansowanych technik, ale naprawdę też obserwować czy w mediach społecznościowych, o których już wspominaliśmy, jakie padają pytania najczęściej. Wejść w wyszukiwarkę, zobaczyć, jakie frazy na temat naszej instytucji w tym wypadku, ale też czy naszego produktu, marki wyszukują osoby zainteresowane i odpowiadać na te pytania. W ten sposób można się dowiedzieć bardzo dużo. Nie trzeba jakichś zaawansowanych metod. Aczkolwiek one też są bardzo miarodajne, wiarygodne. Warto z nich korzystać, ale też też z głową, nie na wszystko naraz.
Meta rozszerzyła też bardzo sposoby reklamowania produktu i tak jak mówiłeś, że kiedyś trzeba było mocno targetować. Można było ustawić odbiorcę, do którego ma to dotrzeć, nie wiem, w odległości 30 kilometrów na przykład od danej miejscowości. W tym momencie ta grupa docelowa, grupa odbiorców jest ustawiana bardzo, bardzo szeroko. Tak naprawdę reklama przez pierwsze kilka dni uczy się osób, które klikają i na podstawie wyświetleń patrzy, do kogo może trafić, kto zareagował. I dla nas też czasami jest to duże zaskoczenie, na przykład podczas reklamowania marketingu w kulturze. Reklamowaliśmy to reklamą karuzelową, czyli kilkoma grafikami, był tam też dźwięk. Czyli prawdopodobnie zostało to wrzucone w sekcję rolek. I w momencie, kiedy w pierwszych dniach pojawiały się dosyć dziwne komentarze, na przykład dotyczące brokuła, albo jakichś zapytań o sposoby przygotowania czegoś, jakiejś potrawy, zastanawialiśmy się, o co chodzi, ale prawdopodobnie po prostu osoby przeglądające rolki, wpisujące komentarz do poprzedniej, ta rolka musiała przeskoczyć i trafiły na naszą. Czyli tutaj widać było na takim przykładzie, że ta reklama się uczyła, że Meta wciąż się uczy i korzysta z tej sztucznej inteligencji, żeby jak najlepiej złapać tą grupę docelową. To trwa mniej więcej tydzień, więc tu też uczulam, żeby tych reklam, te reklamy ustawiać na trochę dłuższe czasy.
To bardzo ważne.
Tak.
Ostatnio organizując jakieś wydarzenie, pytałem ludzi, skąd się o nim dowiedzieli. To też takie chyba istotne, żeby wiedzieć, który kanał komunikacji działa.
Tak, jak najbardziej. My czasami rozmawiamy też z innymi instytucjami kultury. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, refleksjami i to umiejętność wybrania kanału i skupienia się na nim pozwala stworzyć te więzi. Czasami nie trzeba mieć Facebooka, TikToka, Instagrama, nie trzeba próbować nowych rzeczy, bo już mamy tę grupę odbiorców ustaloną i poszerzanie jej, skupienie się na jednym medium pozwoli nam na zebraniu tych osób, do których chcemy trafić, bo nie wszystkie wydarzenia muszą być dla wszystkich, nie ze wszystkich musimy korzystać. Też jako instytucja kultury wiemy, że tutaj w Trójmieście, w Gdańsku, tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. I nie chcemy sobie zabierać tych odbiorców, chcemy, żeby mogli skorzystać z pełnej oferty.
Tak, ja myślę też, że warto podkreślić, że nie szeroka grupa odbiorców. Nie chodzi o taki viral, tak jak się teraz to mówi. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak widzimy twórców w internecie, że mają wielu odbiorców. To są milionowe zasięgi i też często wydaje nam się, że im więcej osób, tym większy zarobek, tym większe zainteresowanie, a często właśnie lepiej nie być dla wszystkich, tylko być dla tych, dla których coś przygotowujemy. I jeszcze kilku innych, którzy nawet nie wiedzą, że mogą być zainteresowani, a się okaże, że to też jest coś dla nich. Więc nie chodzi o zasięgi, tylko o konsekwencje, o takie bycie też autentyczne w tym przekazie, komunikacie. Nie? Bo jak zaczniemy się do wszystkich dostosowywać tą treścią, no to w zasadzie tacy jesteśmy nijacy. A nie o to chodzi w marketingu, też w życiu, myślę też.
Tak, tu ważna jest specjalizacja.
ważny wątek zarządzania swoimi oczekiwaniami, bo żyjemy w świecie dużych przykładów, dużych liczb, ale to nie zawsze też tak. I tutaj padło też o jakości, więc to chyba też jest coś, o czym jako twórcy czy osoby obecne w internecie powinniśmy pamiętać.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że nie zawsze idealne, wymuskane zdjęcie dotrze i sprawi, że osoby czy klikną, czy zareagują, czy skomentują. Bo tak jak tutaj Karolina powiedziała i było to wcześniej mówione, marketing jest też oparty na emocjach, na byciu autentycznym. Więc my też pokazujemy często, że jesteśmy tylko ludźmi. Więc myślę, że warto czasami pokazać się od tej strony backstage'u, pracy, pokazać zwykłe zdjęcie, nie do końca właśnie jakościowo najlepsze, wymuskane, opracowane, ale pokazać, że jesteśmy i że tworzymy i że robimy tą rolkę dla kogoś, żeby zobaczył naszą pracę. Teraz w ogóle chyba jest taki trend, że te treści są po prostu surowe, przez to bardziej prawdziwe.
Takie generyczne też, nie? A ja myślę, że też w dobie smartfonów, też takiej technologii już nowej, wspomnianej, też się tutaj posłużę przykładem, jesteśmy w pięknym studiu Radia Gdańsk, mamy profesjonalny sprzęt, ale tak naprawdę w dobie smartfonów, sprzętu, który mamy teraz, a który był kilka czy kilkanaście lat temu dostępny, to naprawdę bardzo trudno o zdjęcie tak zwane z kalkulatora, czy też nawet nagrania często są przygotowywane iPhone'ami, jeśli chodzi o jakieś podcasty, więc ja tu nie chcę mówić, że radio powinno się bać i oddychać konkurencji czuć, ale z drugiej strony faktycznie no trudno o to, myślę, o złą jakość w obecnych czasach, że bardziej chodzi o autentyczność, że nie potrzebujemy jakichś super technik, super skilli, też takich technicznych, jeśli chodzi o fotografię, chociaż też warto o to zadbać i się rozwijać też dla samego siebie, ale tak, że to jest drugorzędna sprawa faktycznie. Raczej chodzi o te relacje, emocje, jeszcze raz to podkreślę i tak myślę, że to wybrzmiewa.
To jest taki przepis marketingowy, tak myślę. Jeśli zdjęcie jakoś wygląda, może być bardziej stylizowane, a niekoniecznie złej jakości. Kreatywny marketing, co to znaczy? Co to znaczy dzisiaj? Czy da się jeszcze kogoś zaskoczyć czymś, jakimś działaniem, czy już było wszystko może?
Myślę, że wszystkiego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie było. Kreatywny marketing to też dojście do tego odbiorcy, który lubi być zaskakiwany, ale myślę, że osoba przygotowująca tego typu treści musi być przygotowana na wszystko i nie może dać się zaskoczyć. Nie wiem, jak Karolina sądzisz, co z tej kreatywności jeszcze nam zostało, ale to są też takie treści przygotowane na już, odpowiadanie na to, co się wydarzyło, tak zwany real-time marketing. Ale myślę, że trzeba z tego skorzystać umiejętnie, bo raz powtarzany żart przestaje być śmieszny po którymś razie.
Tak, ja bym się zastanawiała właśnie, czy to pasuje do komunikacji, tak powiem górnolotnie, strategii komunikacji. To nie musi być jakiś bardzo poważny dokument, ale też po prostu zastanowienie się, nawet kilku minut w zależności od skali tego, co promujemy, ale zastanowienie się, czy jacy chcemy być w tym przekazie, tak? I bycie konsekwentnym, to też już mówiłam, więc konsekwentnym, jeśli to pasuje, super, można w to iść, ale też nie na siłę, bo trendy są krótkożywotne. One, myślę, że dzień i kolejny wchodzi inny, czasami ciut dłużej, jeśli nic ciekawszego się nie wydarzy, ale naprawdę nie ma co się przywiązywać. Też ja myślę o tej kreatywności jako takim właśnie wychodzenie poza schemat, ale właśnie w tych ramach tego jacy jesteśmy. Nie ma sensu chyba, bo to też jest o tym, że nie jesteśmy dla wszystkich. Jeśli jest nasza grupa odbiorców, która może tego nie zrozumie, tej kreatywności jakiejś takiej naszego przypływu, to nie ma co. Można się wyżyć artystycznie, kreatywnie w innym miejscu, a budujmy spójne marki i też zaskakujmy odbiorców, ale też nie szokujmy, o tak bym powiedziała.
I przyzwyczajajmy do tego, co robimy. Myślę, że ta kreatywność jest nam potrzebna, tak jak powiedziała Karolina, ale jednak w ramach jakichś ram, które sobie określiliśmy, na przykład jako instytucja.
Tak, też ja bym dodała, że właśnie spodziewajmy, żeby odbiorcy spodziewali się tego, co zastaną, to warto właśnie sprzedawać im taką narrację, kim oni będą, jacy będą, czy jak się poczują w miejscu naszego wydarzenia, a niekoniecznie drugorzędne jest właśnie, kogo zapraszamy, czy to są super duże nazwiska, czy jakieś mniejsze. Ważniejsze jest to, z czym oni wyjdą. I warto taką narrację, myślę, sprzedawać. Tak, niekoniecznie te głośne, tylko duże nazwiska.
A co sądzicie właśnie o takich trendach? Był taki trend, tu mikrofon, tu rozmawiamy, tu nagrywamy. I to się przetoczyło przez internet. I takich trendów można też wskazać jeszcze kilka. Ale właśnie, kiedy jest dość? Kiedy trzeba powiedzieć, że to już wystarczy, że to się skończyło?
Myślę, że taki trend zawsze przez dwa dni to jest maks, w jakim on żyjemy jako instytucja i jako dział. Nie zdecydowaliśmy się zrobić tego filmiku.
Nie zdążyliśmy.
Nie zdążyliśmy. Ja myślę, że to bardzo świadomie wyszliśmy i rozmawialiśmy też o tym, bo może coś takiego może pokazać, bo tu jesteśmy instytucją, wszystkie już to zrobiły. No właśnie, wszyscy już to zrobili. I to, że to raz wyszło, to było super kreatywne. Ja bardzo gratuluję osobie, która to wymyśliła. Naprawdę było to fantastyczne, ale już powtarzane, to jest tak jak zrobieniem jakiegoś produktu przez firmę, która się tym specjalizuje i powieleniem tego produktu przez firmę, która załóżmy robi to w jakimś garażu bardzo daleko. No, to już nie jest jakościowe.
Ta osoba też świetnie pasowała do tej roli, którą sobie wymyśliła. No już te kolejne kreacje no niekoniecznie przystawały. Oczywiście były też takie perełki, które wyszły. No ale też wracamy do tego pytania, czy to pasuje do nas, nie? Czy to, czemu to ma służyć? Bo po co też się angażować w coś, co jest tylko na chwilę, nie jest większa naszej sprzedaży, zainteresowania naszym wydarzeniem. Tak wrócę do tego, że tutaj mówimy z perspektywy instytucji kultury. Jeśli to nie służy temu, to może nie jest konieczne. No, po co nasze zasoby w to angażować i skupić się też na czymś innym, naszym bardziej i autorskim.
Tak słyszę, że istotni są odbiorcy, spójność marki, relacje i emocje. Coś jeszcze?
Rozmowa i stworzenie przestrzeni do dialogu. Myślę, że osoby, które korzystają czy z naszych wydarzeń, czy zajrzą na nasze profile społecznościowe, powinny czuć, że mogą się z nami porozumieć, że odpowiemy i że będzie to odpowiedziane takim językiem, jaki normalnie posługują się ludzie i nigdy nie postawimy ich w takiej pozycji osoby, która ma się czegoś od nas nauczyć. To my się uczymy też od nich i bardzo, bardzo wiele. Więc to jest chyba to, wzajemny szacunek. Tutaj w marketingu jest bardzo ważne.
Ja się podpiszę bardzo pod tym, tak, bo ja głównie to, co już było wymienione, czyli autentyczność. Myślę, że to już nie tylko jest trend, tylko z nami zostanie, bo w dobie oczywiście no, sztucznej inteligencji, fake newsów, które nas zalewają, myślę, że to są takie perełki, nie? Jeśli jesteśmy, to wychodzi z czasem. Może, no, może niektórzy potrafią bardzo długo grać i nie pokazywać tego swojego prawdziwego oblicza, ale wydaje mi się, że to jest takie w dobie tego, że jesteśmy zalewani tą dezinformacją. Jeśli ktoś pokazuje autentyczność, to się zawsze obroni.
Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzyczno-reklamowej.
Świat nowych mediów.
Rozmawiamy dzisiaj o marketingu. Jan Naborowik, Karolina Zabrocka cały czas z nami.
Cały czas.
Tak. Reprezentantki Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. No i nadszedł czas, żebyśmy zajrzeli trochę za kulisy waszej pracy. Marketing w kulturze. Rzecz ważna, rzecz istotna, żeby ludzie wiedzieli, żeby przychodzili, ale myślę też o tym jako o wyzwaniu chyba, no bo w dobie internetu, jeśli ktoś kliknie, że przyjdzie, to nie oznacza, że on przyjdzie.
Od dawna już nie przekładamy frekwencji wydarzenia na liczbę osób, które do nas przychodzą. To jest często traktowane jako przypominajka. Ja sama klikam w różne wydarzenia, myśląc, że przyjdę, że coś powie mi, że to jest tego dnia, coś przypomni. I to się nie wydarza, więc te wydarzenia są po prostu często taką formą przypomnienia. A są takie wydarzenia, które same stają się wiralem z powodu świetnej nazwy albo tytułu wydarzenia i ludzie klikają w nie bo są zabawne, bo tworzą reakcje i tworzą ruch na ich własnych, prywatnych profilach.
Tak, my pracujemy w takiej wdzięcznej branży czasu wolnego, nie sprzedajemy nic, żadnych trudnych rzeczy, tylko raczej zapraszamy osoby do zdobycia jakiejś wiedzy, uczestnictwa w jakiejś rozrywce, czy poznania naszego miasta, bo wiele, wiele tematów, które podejmujemy, tego dotyczy. Ale pamiętajmy, że też o ten czas wolny tego uczestnika, użytkownika walczymy no, z platformą Netflix, z innymi, tak, o czas wolny po prostu walczymy też z dużymi eventami muzycznymi, też tak jest trochę odrodzenie na polskiej scenie, niedługo się zbliżają wakacje, więc tych festiwali troszeczkę jest. No i gdzieś tak giną te malutkie takie wydarzenia, często może takie nieznaczące wydawałoby się, bo właśnie nie mamy na afiszach wielkich nazwisk, chociaż się o nie też czasem staramy, ale właśnie, że to nie jest o tym, tylko o tym, jak się ktoś poczuje na naszym wydarzeniu, co może fajnego wynieść, więc tym możemy zagrać w tym wypadku.
Jeśli chodzi o waszą codzienność, to wymaga chyba takiej uwagi, no i jednak trzymania ręki na pulsie. Można być w pracy cały czas.
Można, ale nie powinno się. Myślę, że tutaj bardzo trzeba zadbać o work-life balance, szczególnie pracując w takiej branży jak my, bo w pewnym momencie ta przestrzeń czy internetowa, czy odbiorców wchodzi na głowę, a chodzi o to, żebyśmy byli czujni, świadomi i żeby ta głowa też nam odpoczywała. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w której czas reakcji, odpowiedzi na komentarz jest bardzo ważny, bo emocje rosną i w pewnym momencie ten balonik trzeba przekuć, pokazać, że jesteśmy tylko ludźmi. Mi zdarzyło się odpisać na komentarz w weekend, ale też pokazywałam, że przepraszam, nie odpisałam wcześniej, dlatego że nie pracujemy w weekend. Jestem w czasie wolnym, odpoczywamy. Jeżeli chcemy się skontaktować, to może poniedziałek będzie dobrym pomysłem. Więc tutaj warto pokazać odbiorcy, że nie jesteśmy botami. Jesteśmy ludźmi, którzy po drugiej stronie laptopa często załatwiają kilka innych rzeczy jednocześnie, a to pole nie jest naszym głównym.
Tak, ja myślę, że wiele osób jest przyzwyczajonych do tego, że za dużymi markami stoi wielki zespół, który po prostu 24 na dobę gdzieś dba o ten PR, też komunikację z odbiorcami, że to nie możemy przekładać właśnie takich dużych marek na działalność czy instytucji no mniejszych w skali globalnych firm. Więc no właśnie tak jak Kasia powiedziała, trochę pokazać, odsłonić się, że słuchajcie, to jesteśmy dla was, staramy się być na bieżąco z waszymi obawami, komunikatami, ale też właśnie nasza praca polega na tym, żeby poinformować was o fajnym wydarzeniu, o tym, jak możecie spędzić czas w mieście, więc żeby to wypośrodkować, żeby nie być na 100%, bo się nie da tego tak dowieść.
Tak, ale myślę też, że budowanie marki, jeżeli chodzi o instytucje, to też pokazywanie, kto za tym stoi, dlatego my się często odsłaniamy. Pokazujemy swoje zdjęcia, wrzucamy w relacji, że gdzieś jesteśmy, albo bierzemy udział w jakimś szkoleniu, więc możemy mieć trudności z odpisywaniem. Często duże marki, duże firmy tego nie robią, bo czy jest rotacja, czy po prostu nie wpisuje się to w ich system komunikacji. My pokazujemy, że kultura to ludzie, tacy sami i jesteśmy też odbiorcami tej kultury, więc jesteśmy tacy sami jak grupy, które do nas przychodzą.
A to też czasem jest tak, że to jest outsourcowane. To znaczy nie robi tego zespół tej konkretnej instytucji, tylko ktoś inny na zewnątrz.
Tak, jak najbardziej.
Przejdźmy do marketingu w kulturze. Jak to było? Jak to się przygotowuje, takie wydarzenie? Jak się szuka tematów? Bo to jest chyba takie, myślę, najtrudniejsze zadanie, żeby znaleźć te elementy, które mają się tam znaleźć, no i mają porwać tłumy.
Tak, nasz tegoroczny zespół ma to szczęście, że szlaki są przetarte, bo to już za nami 10. edycja, taka jubileuszowa, jeśli chodzi o te konferencje, więc marka już pewna zbudowana jest, autentyczność i wszystko, o czym mówiłam, i dużo prościej właśnie poszukać wartościowych prelegentów, wartościowych tematów, osób, które są w stanie swoją wiedzę przefiltrować przez taki filtr pod tytułem kultura i co możemy z tej wiedzy wziąć i wdrożyć w naszych instytucjach. Jak się szuka? No, ja myślę, że my mamy taki sposób, że po prostu staramy się zrobić wydarzenie, które odpowiada też na nasze potrzeby, takie wewnętrzne. I ono często się powiela z potrzebami instytucji w całej Polsce. Też mówiliśmy o badaniach przed przerwą. Robimy badanie co roku po wydarzeniu. Jest ankieta ewaluacyjna. Też rozmawiamy z osobami, które uczestniczą w konferencji. Pytamy o ich potrzeby. No, potrzeby są różnorakie, bo odbiorcami konferencji są i duże instytucje z dużych ośrodków miejskich, takich wojewódzkich, stolic, ale też małe, które są blisko mieszkańców często. Więc potrzeby są różne i staramy się gdzieś taką syntezę zrobić i zaproponować coś takiego, co by odpowiadało na te potrzeby jak największej liczby osób.
Tak, i są to potrzeby zupełnie bazowe, ale też bardzo zaawansowane, więc musimy znaleźć ten złoty środek i my jesteśmy dobrymi obserwatorami. Dzielimy się, patrzymy, podrzucamy sobie linki, rozmawiamy i myślę, że tutaj też dużo robi networking. I właśnie te dyskusje i rozmowy między sobą sprawiają, że znajdujemy osoby, które nie tylko wpasowują się w wizję konferencji, ale przede wszystkim pokazują, że ten marketing nie jest taki straszny.
Tak, my też bywamy na wydarzeniach, sami się aktywnie szkolimy, jeździmy na konferencje, też uczestniczymy w konferencjach, które tak nie do końca tylko o marketingu traktują, o nowych technologiach także, bo troszeczkę trzeba wyjść czasem z bańki i wiemy o tym, tak, tu było pytanie, czy marketing to jest, wykorzystuje nowe technologie, tak, ale też można podpatrzeć, jak to robią marki, które w ogóle z kulturą, z branżą nie są związane i troszeczkę wyjść poza taki schemat. Jak będziemy robić tak samo jak inny teatr, inna instytucja, no to raczej nic odkrywczego, nowego, kreatywnego, o czym też mówiliśmy, nie wyjdzie, tylko podpatrujemy różne branże, stąd też w agendzie znalazły się takie osoby, które reprezentują bardziej może marki konsumenckie, a nie tylko instytucje kultury, co było takim zdziwieniem na początku wśród naszych uczestników, ale potem głosy jak najbardziej pozytywne, że wow, że to jest temat, który nie spodziewałam, że jakoś otworzy jakąś nową szufladkę, nowy pomysł.
Coś uniwersalnego.
Tak.
Mhm. Wiem, jaka jest perspektywa organizatorów, organizatorek. Dużo się dzieje, ale czy dowiedziałyście się czegoś w trakcie wydarzenia? Coś was zaskoczyło? Coś chcecie wdrożyć? Albo jakiś temat jest do zgłębienia? Jak to wygląda już po konferencji u was?
Ja bardzo zwróciłam uwagę na taką bazową wiedzę, którą powinnam już mieć. Tutaj chciałam powiedzieć o Oli Tulibackiej z Graf Magazine, która prowadzi bardzo dużą konferencję graficzną. Opowiadała o zupełnie prostej rzeczy, o tym, jak wykorzystywać fonty czy grafiki na wolnej licencji i kiedy z tego internetu niechcący kradniemy. I okazało się, że wiele osób, które przyszło, nie miało pojęcia, że niektóre fonty, które używamy, typu Times New Roman, Arial, czy takie zupełnie podstawowe, wykorzystywane już na grafikach, no są, powinny być płatne i powinny być wykorzystywane na licencji. Później przychodzą pozwy. Więc to było coś, co naprawdę otworzyło mi głowę i myślę sobie, wow. Myślę, że wiele osób o tym nie wiedziało, więc ta niby bazowa wiedza nagle okazuje się czymś zaawansowanym i trafia do tych odbiorców. Ja się bardzo cieszę, że daliśmy taką możliwość.
Tak, ja też nadrabiam troszeczkę, bo oczywiście
dużo materiału.
Tak, dużo materiału. Perspektywa osoby organizującej jest taka, że często się jest wszędzie, tylko nie przed sceną, w roli słuchacza, słuchaczki, więc tak. Ale z tych tematów, które zapamiętałam, to mocno gdzieś we mnie pracuje temat tego, jak zapobiegać kryzysom. Nie tylko w mediach społecznościowych, po prostu wizerunkowych, kryzysów wizerunkowych. Tutaj pan Olgierd Anusewicz jako ekspert nam tę perspektywę przedstawił. Może w takich najprostszych słowach przywołam, że chodzi o to, żeby być gotowym. Po prostu zastanowić się, co może się wydarzyć i przygotować się jakoś już wcześniej. I oczywiście zawsze może przyjść coś, co nas zaskoczy tak totalnie, ale i nie będziemy na to gotowi, ale to są naprawdę jakieś marginalne przypadki, na które raczej wpływu nie mamy, więc przygotować się na to można. Też nie mówię o kryzysach jakichś takich naprawdę olbrzymich, czasami po prostu o jakimś może niezrozumieniu z odbiorcami, więc można się na to przygotować. Też perspektywa Maćka Maksalona, który mówił o języku, o prostym języku, ale też o tym, że język służy do komunikacji, a nie do tego, żeby komuś wytykać błędy. I to też bardzo odkrywcze, może też w dobie właśnie komentarzy internetowych, gdzie ostatecznym czasem takim argumentem jest to, a zrobiłeś błąd, tam nie postawiłeś przecinka i to się kończy całą dyskusję, nie będę z tobą rozmawiał, tak? A pytanie, zrozumiałeś przekaz? Jeśli tak, no to właśnie temu służy język. I faktycznie, bardzo zabawna, zabawna prelekcja, ale też właśnie w ten sposób przedstawiona, że te treści pracują i są zapamiętane dużo lepiej.
Tak sobie myślę o takiej konferencji. Ona jest takim rzutem oka w przyszłość też trochę. O tym, co będzie. Rozmawialiśmy też trochę. Mailingi to jest jakaś przyszłość marketingowa, czy może taki właśnie krok w stronę odbiorców, żeby to oni zapraszali do siebie kogoś, kogo chcą witać?
Ja myślę, że w ogóle zastanowić się trzeba w tym naszym przekazie medialnym, czego korzystamy, że te platformy, z których korzystamy, są platformami, no nie naszymi, więc ja bym tu podkreśliła to, co bardzo często pada na różnych szkoleniach. Nasza strona internetowa, miejsce, którego nam nikt nie zabierze, gdzie możemy naszych odbiorców w razie właśnie kryzysu wywołanego właśnie w mediach, możemy stracić konto. Ja właśnie teraz się z tym borykam, jeśli chodzi o Facebook, ale to nie wchodziło może tak głęboko, ale tak, więc jeśli jest jakaś przeszkoda w tym, że nie możemy korzystać z danego medium, mamy bazę, tutaj wspomniany mailing, mamy bazę odbiorców, raczej z maila każdy korzysta, gdzie możemy ten komunikat stworzyć i go dostosować tak bardzo personalnie. Strona internetowa, zastanowić się właśnie, z czego korzystamy i gdzie w razie tego, gdybyśmy chcieli zrezygnować z jakiejś platformy, z różnych powodów, też demografia na tych platformach się zmienia, tak? Wchodzą nowe platformy, to nie sposób się nauczyć każdej tak na już. Warto obserwować, być na bieżąco, ewentualnie decydować, czy w nie wchodzić, czy nie. Ale tak, to takie... I też nie zapominać o tym, że marketing i media to nie tylko właśnie te nowe media, które takim szturmem w nasze życie weszły i sobie chyba nie wyobrażamy teraz codzienności bez komunikatorów i innych mediów społecznościowych, ale to nie jest tylko to, to jest też nasz sztuka, nie wiem, plakatu też się ma dobrze, widzimy tego sporo na mieście, czy może billboardów to nie, w dobie uchwały krajobrazowej też miasta, całe szczęście, ale tak, że faktycznie formami przekazu możemy manewrować i zmieniać w zależności od tego, do kogo trafiamy.
Newslettery też wymagają pewnego zaangażowania. Musimy podać swój mail, otrzymujemy jakieś treści, możemy na nie reagować. Dlatego ważnym jest, żeby nie zostawić tej bazy, takiej mocnej bazy, którą stworzyliśmy, ale też dawać coś od siebie. Tutaj GetResponse, który również był na konferencji, bardzo fajnie opowiadał o tym, że jak już założymy swoją bazę, dajmy coś od siebie. Zróbmy kilka świetnych wiadomości z jakąś wiedzą, która jest ekskluzywna, a którą może pozyskać ktoś, kto się do nas zapisał i kto utrzymuje z nami relacje. I newsletter chyba też te więzi, relacje mocniej podtrzymuje niż właśnie media społecznościowe, na które wchodzimy na chwilę, przeskrolować tablicę i sprawdzić, co się wydarzyło. Tutaj jednak tej treści jest więcej, więc musimy się na niej skupić.
Tak bym myślał, że AI będzie dominującym takim tematem, ale tak nie było.
On też się pojawił w naszej agendzie. To był temat, który otworzył drugi dzień konferencji. Tomek Graszewicz z AI Wizard nam go przedstawił w taki dość entuzjastyczny sposób i też było bardzo ciekawe obserwować, jak nasza publiczność się dzieli na tych, którzy byli zafascynowani tą formą przekazu, a inni troszeczkę może wystraszeni, tacy wycofani, jeśli chodzi o to, okej, ale czy to nie zabierze nam pracy? Właśnie my też reprezentujemy branżę kultury, też branżę twórców, nie tylko internetowych artystów, gdzie no, ta autorskość jest mocno ważna i prawa do tego, jak to wykorzystujemy, to jest w dobie teraz sztucznej inteligencji bardzo podkreślany temat, teraz znowu nowa funkcja w czacie GPT, gdzie można wygenerować obrazki, które wyglądają jak ze znanego studia animacji, czy też jakaś taka forma mangowa i dyskusje o tym, czy to jest w ogóle etyczne w takim rozumieniu, czy nie zabierze pracy twórców, czy nie narusza właśnie jakichś praw autorskich, jest wyraźne, ale właśnie warto poznawać ten świat. Myślę, żeby on był naszym sprzymierzeńcem i pomagał w takiej codzienności, jeśli ma to ułatwić naszą pracę, zoptymalizować ją, przyspieszyć, ale też w taki racjonalny sposób, bo nie chodzi o to, żebyśmy jeszcze więcej robili, bo nam pomaga sztuczna inteligencja, ale żebyśmy właśnie starali się wykorzystywać na swoją korzyść te nowe technologie, które wchodzą.
Też odbiorca może zupełnie nie komunikować się z nami na co dzień, ale na pewno wyczuje fałsz i wtedy może zacząć wymagać od nas pewnych treści, wymagać od nas zajęcia jakiegoś stanowiska. W momencie, kiedy używamy tylko czata GPT, to widać. Te posty są bardzo konkretnie przygotowywane, a my często nie zastanawiamy się, chyba że mamy jakieś wysokie umiejętności, żeby przygotować prompt dla czata w taki sposób, żeby wychodził do ludzi. I tutaj myślę, że czat i sztuczna inteligencja w ogóle nie zauważą momentów, które dzieją się nagle. Możemy przygotować najlepszy prompt, przygotować informacje, ale ta sztuczna inteligencja nie zauważy, że teraz jadę pociągiem, wydarzyło się coś super, zobaczyłam logo swojej instytucji i wrzuciłam zdjęcie, bo to się wydarzyło nagle i na to nie byliśmy przygotowani. Na pewno nie czat.
Słuchajcie, czas się kończy. Króciutko powiedzcie, czy już wiecie, co będzie na kolejnej konferencji.
Pracujemy nad tym.
Tak, zgadza się.
Bardzo króciutko.
Zbieramy, tak jak wspomniałam, jesteśmy w trakcie badania ewaluacyjnego, zbieramy jeszcze odpowiedzi w ankietach od naszych uczestników tegorocznych, kilkuset osób, które zasiadły właśnie w Teatrze Szekspirowskim na widowni czy też przed ekranami komputerów, bo też uczestnictwo online zakłada konferencję co roku i zbieramy ich opinie co do tego, co się podobało, czego było za mało, jakie tematy chcieliby zgłębić. Też obserwujemy aktywnie w internecie, co się pojawia i myślę, że jeszcze przez najbliższe tygodnie będziemy po prostu aktywnie zaglądać też na jakieś konferencje, tematy spisywać i wtedy do tego usiądziemy.
Karolina Zabrocka, dziękuję.
Dziękuję.
Joanna Borowik. Dziękuję. Również dziękuję. Instytut Kultury Miejskiej, Szanowni Państwo, w Gdańsku. Proszę obserwować w mediach społecznościowych. Dużo się dzieje i będzie się działo pewnie jeszcze więcej, bo nadchodzi teraz sezon wiosenny. Co słychać w tym głosie? Filip Jędruk, dziękuję bardzo. Świat nowych mediów powróci do Państwa za tydzień.
Świat nowych mediów.